Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Dziś moimi Państwa gośćmi są pani Elżbieta Gładysz, prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Opery Aria. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pan Mateusz Prędota, dyrektor naczelny Filharmonii Krakowskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Kłaniam się Państwu.
Oraz pan Aleksander Humala, dyrektor artystyczny instytucji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w tak szanownym gronie, ponieważ już w najbliższą niedzielę o godzinie 15 odbędzie się kolejne już spotkanie z artystą, które organizuje pani prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Opery Aria. I gośćmi tegoż spotkania będą nasi dzisiejsi goście. Panowie dyrektorzy Filharmonii Krakowskiej, pani prezes, dlaczego taki wybór?
No cóż, jesteśmy Krakowskim Stowarzyszeniem Miłośników Opery, ale pragnę zaznaczyć, że w swoim gronie mamy melomanów, nie tylko miłośników opery. Stowarzyszenie zakładało się 19 lat temu, kiedy trzeba było wspierać Operę Krakowską, ale przez wszystkie lata zmieniliśmy już i cele statutowe, i nasze główne cele działania. I na dzień dzisiejszy krakowscy melomani zrzeszeni w naszym stowarzyszeniu równie chętnie przebywają w Filharmonii Krakowskiej, co w Operze Krakowskiej, jak również na wszystkich innych wydarzeniach muzycznych w Krakowie. Stąd moim marzeniem osobistym i nie ukrywam, że też byłam nagabywana przez członków stowarzyszenia, kiedy poznamy dyrektorów Filharmonii, tak jak to my zwykle na spotkaniach z artystą chcemy poznać. Czyli, ponieważ,
czyli jak?
Czyli w ten sposób właśnie, że tak, wiemy, że obydwaj są muzykami, więc są artystami. Główno dowodzą Filharmonią Krakowską, która jest dla nas bardzo ważna i bardzo droga. I chcemy ich poznać jako nie tylko dyrektorów Filharmonii, o czym już wiemy i widać po owocach, jak zarządzają i jak chętnie przebywamy w Filharmonii, ale chcemy ich poznać jako ludzi. Jak doszło do tego, że stali się muzykami? Jak przebiegała ich droga kształcenia, droga kariery? Jak wyglądają ich pasje? Jeśli pozwolą, oczywiście zapytam też o życie prywatne. No i chcemy poznać ich po prostu w taki sposób, żebyśmy wiedzieli, że to są nasi przyjaciele. A żeby przyjaciela traktować jak przyjaciela, to trzeba go troszkę poznać. Mhm. Więc takie jest marzenie nie tylko moje, ale wszystkich członków stowarzyszenia, ponieważ od dawna obserwujemy działanie właśnie obydwu dyrektorów. Zaczęło się od dyrektora Prędoty, potem dyrektor Prędota wybrał dyrektora artystycznego do współpracy, prawda? I o tym właśnie będziemy mówić, ponieważ nie wszystko jest dla nas jakby, no oczywiście też nie wszystko musimy wiedzieć, ale to, co byśmy mogli, to chętnie byśmy się chcieli dowiedzieć. I w ten sposób przenika się to, co zawsze zaznaczamy, ta przestrzeń pomiędzy sceną, pomiędzy artystami a publicznością. To pozwala publiczności bardziej świadomie odbierać to, co się dzieje w salach koncertowych, czy też na scenie opery. Kiedy wiemy, jesteśmy świadomi, w jaki sposób powstało dzieło, w jaki sposób dochodzi do realizacji dzieła, co mają do powiedzenia artyści, którzy wykonują to dzieło, czy dyrygenci. Dyrygenci mnie osobiście są szczególnie bliscy, ponieważ wiem, że dyrygent dużo potrafi mi powiedzieć na temat tego, w jaki sposób dochodzi do realizacji danego koncertu, czy realizacji danego spektaklu operowego. Są dla nas po prostu bardzo ważni.
Szanowni Państwo, my dzisiaj absolutnie nie będziemy powielać tych pani założeń, tylko zaprosimy wszystkich do wzięcia udziału w tymże spotkaniu. Przypomnijmy raz jeszcze, w najbliższą niedzielę o godzinie 15 w Filharmonii Krakowskiej. Ono się odbędzie i zapraszają Państwo wszystkich.
Wszystkich zapraszamy, ponieważ dzięki uprzejmości i operatywności dyrektora Prędoty mamy do dyspozycji salę koncertową, a więc nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do zaproszenia członków stowarzyszenia, ale naprawdę wszystkich melomanów, jak również osoby, którym, tak jak już wspominałam, niejednokrotnie losy naszej Filharmonii nie są obojętne. Będziemy mówić, to będzie bardzo ważne spotkanie, jak również będziemy też, mam nadzieję, pan dyrektor nam tu dziś powie, bardzo atrakcyjna oprawa muzyczna.
To powiedzmy w takim razie, kogo usłyszymy podczas tego niedzielnego spotkania, panie dyrektorze.
Mamy dwie niespodzianki artystyczne. Pierwsza to jest sekstet Filharmoników Krakowskich pod kierownictwem Pawła Wajraka i państwo zaprezentują jednego z mniej znanych, ale znakomitych małopolskich kompozytorów XIX wieku, Antoniego Kąckiego, którego płytę ostatnia Filharmonia wydała jako taki początek serii Wielcy z Małopolski. I tu jeden z fragmentów tego sekstetu chcemy zaprezentować tej publiczności melomanom oraz członkom stowarzyszenia, którzy się z nami wspólnie spotkają w niedzielę w sali koncertowej, a druga część to jest druga część artystyczna, to jest kwartet puzonowy Brass Riders z taką troszeczkę lżejszą muzyką. Ten wybór nie jest przypadkowy, bo chcemy też zaprezentować sposób zarządzania filharmonią, niejako poprzez muzykę. Przyświeca zarządzaniu, w teorii zarządzania kulturą, nazywa się to pełna partycypacja w zarządzaniu. Chodzi o to, aby pracownicy, którzy są zatrudnieni w naszej instytucji, ale w innych instytucjach również, traktowali tą instytucję jako część swojego życia, swoją firmę, byli za nią współodpowiedzialni i poprzez takie działania, które przez 2,5 roku prowadzimy, udało nam się doprowadzić do tego, że przez zachętę, przez wewnętrzny konkurs ofert, ale przez poważne też traktowanie propozycji zespołu całego, ale tych mniejszych, powstało u nas szereg różnych kameralnych zespołów, które swoją pracą uzupełniają nasz sezon artystyczny w ramach kilku cykli kameralnych. To jest ponad 20, grubo ponad 20 koncertów. W przyszłym sezonie dojdzie kolejny. I poprzez właśnie ten muzyczny akcent chcemy pokazać to, jak można instytucją zarządzać, bo wszyscy ci muzycy poza panią pianistką są to nasi pracownicy, którzy również właśnie dokształcają się, realizują swoją pasję dzięki możliwościom, które my dajemy, a później także szukają tych możliwości na zewnątrz, co nas też bardzo cieszy, bo to jest rozwojowe i przysłuży się zapewne naszej instytucji także.
Mówi pan, panie dyrektorze, o sposobach zarządzania instytucją, jaką jest Filharmonia Krakowska. No więc zapytam, idąc jak gdyby za myślą przewodnią pani prezes, która to mówiła o tym, że będzie chciała na tym niedzielnym spotkaniu przybliżyć krakowskim melomanom państwa postaci i jednocześnie pokazać, że państwo są naszymi przyjaciółmi. Panowie są już znani słuchaczom Radia Kraków Kultura, ale mimo wszystko postaram się jakoś jeszcze bardziej państwa działalność, przede wszystkim już może abstrahując od życia prywatnego, dzisiaj przybliżyć. Panie dyrektorze, jest pan związany z Filharmonią Krakowską już od wielu lat. Najpierw jako artysta chóru, a od 2020 roku jako dyrektor naczelny. Pamięta pan jeszcze te początki i te swoje plany, założenia, myśli?
Początki dyrektury?
Tak.
No nie sposób zapomnieć, że się teraz
i cele, śmieję, które chciał pan osiągnąć. A cele pytam o to nie bez kozery, panie dyrektorze, dlatego że możemy już mówić o półmetku pana działalności.
Zdecydowanie tak. Natomiast ja sobie postawiłem takie kamienie milowe na każdy sezon artystyczny. Dwa udało się już zrealizować. Pierwszy to był przypomnienie naszym pracownikom, nie wiem, wzbudzenie w nich na nowo dumy z tego, że pracują w Filharmonii, że Filharmonia jest najważniejszą instytucją artystyczną regionu. Praca w niej zobowiązuje zarówno pod względem artystycznym, ale także każdym innym. Nie podejmuję się oceny tego i jakby nie jestem uprawniony do tego, jak to bywało wcześniej, ale wydawało mi się to i bardzo zasadne, żeby takie działania podjąć, rozmawiać o tym z otwarcie z muzykami. Przyznam szczerze, że był to piekielnie trudny czas po półtora roku pandemii, tak naprawdę. Na starcie dla młodego człowieka, osoby z zespołu, co też doskonale wiemy, że wiąże się z ogromnymi ograniczeniami, niebezpieczeństwami. To jest bardzo poważne, odpowiedzialne stanowisko. Tak jak powiedziałem, w najważniejszej instytucji kulturalnej regionu, ale myślę, że już w tym momencie mogę mówić także dostrzeganej również w Polsce, jak i poza granicami. Więc wzbudzenie żarliwości wśród muzyków do zawodu, który do tej pory wykonywali i poczucia dumy z tego, gdzie się znajdują. Drugi rok to jest okres wyboru właśnie dyrektora artystycznego, który został powołany wspólnie głosami orkiestry chóru i stało się to pierwszy raz, z tego co wiem, w sposób demokratyczny. Nie mówię, że bez głosów, znaczy nie mówię, że jednomyślnie, ale z ogromną przewagą na tak. Tego owoce zbieramy do dzisiaj. Mam nadzieję, że będziemy zbierać jeszcze długo. I ten drugi rok to był właśnie okres przebudowy zespołów i budowania tego poziomu artystycznego, dojścia do momentu, który możemy nazwać takim momentem zero i dopiero myśleć o tym, co, jak tą poprzeczkę wysoko stawiać. Próby powrotów na festiwale albo zdobycia festiwali polskich, międzynarodowych. Powrót na festiwal Beethovenowski do Warszawy, na festiwal muzyki filmowej. Czy pokazania, że instytucja, która do tej pory nie była zbyt widoczna na mapie Krakowa, czy Polski, w różny sposób, nie boję się o tym mówić, była traktowana, jeżeli chodzi o poziom artystyczny w Polsce, ma dużo do zaoferowania i zarówno jeżeli chodzi jak o etos pracy, jak i o poziom artystyczny, który prezentuje. Ja przyznam szczerze, że po tych 2,5 roku to jest ogromna radość i satysfakcja patrzeć, jak oba zespoły artystyczne, orkiestry, chóru, ale także zespół administracji, zespół chóru dziecięcego, chłopięcego i w tym momencie już też dziewczęcego, nasz zespół dzieci z Ukrainy, jak te zespoły się rozwijają, jaką metamorfozę przeszły. Ja przyznam szczerze, że na każdym koncercie mam ciarki, a jestem praktycznie na wszystkich, łącznie z tymi podwójnymi, bo traktuję to bardzo poważnie. I ten trzeci i czwarty sezon, który jeszcze, no tak naprawdę czwarty i piąty, bo powiedzmy, że sobie szczerze, że wtedy to była połówka ta na początku. I ten czwarty i piąty sezon to są starania o nowy budynek, bo to podkreślam od samego początku i współprowadzenie przez ministerstwo, bo przypominam, że w Krakowie nie mamy żadnej instytucji artystycznej tego typu jak nasza, współprowadzonej przez ministra kultury. Uważam, że to jest swego rodzaju niedopatrzenie, tak to nazwę, a nasza instytucja w drugim, co warto podkreślać, mieście, jeżeli chodzi o kulturę w Polsce, jeśli nie pierwszym ze względów historycznych. Po prostu to miasto na to zasługuje, a Filharmonia sama w sobie, zatrudniając 170 pracowników merytorycznych, jak to się ładnie mówi, czyli artystów orkiestry i chóru, jest w naturalny sposób liderem i forpocztą tego, co muzycznie w Krakowie się dzieje. I tak naprawdę to widać, bo pięknie Robert Piaskowski napisał w jednym z komentarzy, kiedy wspólnie tworzyliśmy chyba Misteria Paschalia lub z jeden z koncertów ostatnio, już nie pamiętam których, ale napisał coś takiego, że Filharmonia Krakowska potrafi pięknie współpracować z instytucjami miejskimi, mimo naturalnej konkurencji, która po prostu się wytwarza w momencie, kiedy istnieją te zespoły ze sobą. Bo tak jak powiedziałem, my stawiamy na partnerstwa, stawiamy na budowanie mostów. W dzisiejszym świecie nie ma czasu, możliwości, ani szkoda energii na to, żeby nie budować, a niszczyć. Stąd Kapela Krakowiensis czy Sinfonieta Krakowia, ale też wiele innych instytucji, Chór Polskiego Radia ostatnio, mają u nas bezpieczną przystań i w ramach muzycznych mostów tworzymy tą rzeczywistość krakowską, małopolską, polską, światową. Wspólnie promujemy polskich kompozytorów, twórców wszystkich epok. No tak, wydaje mi się, że to jest jeden z większych moich sukcesów, że potrafiłem w tym konkretnym mieście pokazać, że się da. Pomiędzy tymi wszystkimi środowiskami.
Da się budować wspólne
A powiem,
mosty.
Przepraszam, jeszcze wejdę w słowo, bo powiedziała pani, że zaczynałem w Filharmonii pracę w chórze. I to też taka ciekawostka i anegdota. Chór sam w sobie powiedzmy, w dyskursie środowiskowym jest uważany na pewno za gracza drugiej kategorii, za gracza na drugim miejscu. Forpocztą instytucji zawsze jest orkiestra symfoniczna, prawda? I to jest naturalne, bo chociażby poprzez historiografię, historię muzyki i w literaturę po prostu samą muzyczną, która jest do wykonywania i to, na co czekają melomani, jest to oczywiste, prawda? Natomiast no, drugim nieodłącznym elementem filharmonii od 1946 roku tak naprawdę, wtedy liczył chór nawet 200 osób, jest chór mieszany naszej instytucji. W tym momencie on liczy około 70 osób i można powiedzieć w ogromnym skrócie i porównując to, że moje zarządzanie instytucją, moje rozumienie tej instytucji też poniekąd wynika z tego, że przez całe życie byłem związany z chóralistyką od lat chłopięcych, to razem z dyrektorem Humalą śpiewaliśmy w chórach chłopięcych w swoich miejscowościach, gdzie mieszkaliśmy. To też jest taka bardzo ważna, kształtująca osobowość, rzeczywistość. I staram się do każdej osoby po prostu tak, jak to jest w chórze, podchodzić odpowiedzialnie, bo tylko chór, który jest zespolony i ma swoją harmonię, swoją barwę, dobrze funkcjonuje. I tak samo powinno być w całej instytucji. A zarówno śpiewanie w orkiestrze, jak i gra, śpiewanie w chórze, jak i gra w orkiestrze, jest moim zdaniem jedną z najwyższych form wyrażenia pewnego archetypu, który przyświeca wszystkim ludziom, czyli potrzeby solidarności i odczucia wspólnoty, którą potem można jeszcze dodatkowo podnieść na wyższy poziom właśnie przez śpiew i przez grę na instrumentach w zespole. I dołożyć do tego właśnie te uczucia, które towarzyszą zarówno muzykom, jak i odbiorcom przy okazji tworzenia piękna, jakim jest muzyka, zarówno ta chóralna, symfoniczna czy oratoryjna.
Panie dyrektorze, zwracam się tutaj już do pana dyrektora artystycznego, pana Aleksandra. Pan dyrektor Prendota wspominał o tym, w jaki sposób to jego doświadczenie z wczesnej młodości, z dzieciństwa także ukształtowało jego osobowość. No więc jak pańska osobowość się kształtowała przez te wczesne doświadczenia muzyczne?
Znaczy, swoją drogą artystyczną ja zacząłem niechcący, szczerze mówiąc, jeszcze w przedszkoli, gdzie nauczycielka złapała jakiś głos u mnie i powiedziała, że jeszcze mam poczucie rytmu do tego i sama, bez zgody rodziców nawet, bo nie uprzedziła je, zgłosiła się do liceum w Mińsku, gdzie mnie przyjęli. Po już egzaminach, po pierwszych egzaminach w moim życiu, a było mnie 5 lat. To są poważne egzaminy, bo to jest, była najlepsza szkoła na Białorusi. Wtedy kształciło się bardzo w taki mocny sposób, zaawansowany już od tego wieku. Musieliśmy i śpiewać, i grać na fortepianach, i wszystkie te niezbędne rzeczy, żeby stać zawodową muzyką, więc tam nie było rzeczy na rozmyślenie się, czy zastanowienie się, no, czym ja będę chciał zajmować się, jak, nie wiem, jak się, czy jak, no, nie wiem, jak będę miał 14 lat, czy 15 lat, już od tego wieku, to tak naprawdę prawdziwych sportowców przygotują już od 5 lat, już wiadomo, ta droga zawodowa. Nie mówię, że ona była cały czas taka prosta. Rzecz przeciwna, nie była. Było dużo wątpień, duże załamanie, duże zastanowienie się, czy tak naprawdę to jest prawdziwe. Zresztą powiem szczerze, że cały czas ta droga nie jest wyprostowana. Cały czas ta droga jest... No, się dalej, a czy jestem warty tego, czy zajmowanie się muzyką, czy coś nowego mogę do tego doczynić, do tyle wspaniałych muzyków było na perspektywy całego stulecia nawet, prawda? A co już mówić o 19, 18 i tak dalej stulecie? Więc... Także, no właśnie właśnie to wszystko jakby spowodowało różne, przeróżne okazje życiowe, doświadczenie, niepowodzenie, powodzenie, owszem, też bardzo ważne, doprowadziły mnie właśnie do tego momentu, gdzie spotkaliśmy z Filharmonią Krakowską. Pierwszy raz wystąpiłem jako w postaci dyrygenta zaproszonego.
W 2015.
W 2015, tak, tak. I dla mnie to jest bardzo ważna data dla mnie i ważne ten tydzień, kiedy był zaproszony na ten koncert, bo ponieważ to był koncert, gdzie jako pierwszy raz przyjechałem do Krakowa, do Filharmonii, do orkiestry jako dyrygent i poprowadził orkiestrę z programem między innym prawykonaniem, krakowskim prawykonaniem czwartej symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego. To jest też bardzo ważne nazwisko w moim życiu, bardzo ważna twórczość Góreckiego, która spowodowała różne wykonanie jego dzieł też podczas studiów w Holandii, podczas pracy w Mińsku. Ja wykonałem go utwory pierwszy raz właśnie w tych państwach w Mińsku, na Białorusi w ogóle kompozytora Góreckiego nie znano było, więc jego pierwszy raz tam wykonałem i trzecią symfonię i rekwiem dla pełnej Polki, koncert na klawesyn z orkiestrą, więc w Rotterdamie, gdzie studiowałem, pierwszy mój projekt był właśnie z Góreckim trzecią symfonią. Agata Zupil przyjechała. Nigdy też nie znaliśmy, poznaliśmy właśnie, nie wiem, może ta jakaś miłość do kompozytora się nas też złączyło. Zorganizowałem, jak podczas studiów w Holandii, też taki mały festiwal i nazwałem Dni Góreckiego w Rotterdamie. Proszę sobie wyobrazić. Więc taki mały wątek, ale bardzo ważny, bo w Krakowie trudno się pokazać z czymś bardzo autentycznym, z czymś bardzo nieznanym, bo Kraków jest takie miasto, gdzie wydaje mi się, że wszystko tu już było, prawda? Mm-hmm. Więc dla mnie to było szczególnym wyróżnieniem, że mogłem... Wydaje mi się, że to było przypadkowo, że ta dyrekcja, która mnie zapraszała wtedy, nie wiedziała mojej miłości do Góreckiego, ale dla mnie to było taki też bardzo ważnym, historycznym momentem. Bo
panie dlaczego... dyrektorze, ponoć w życiu nie ma przypadków.
Otóż tak, zgadzam się. Bo dlaczego? I to jeszcze kolejny dowód dlatego, że no bo jeżeli chcemy, żeby jakiekolwiek działo się udało, prawda, czy zarządzeniem wielką instytucją, czy prowadzeniem małego biznesu, czy cokolwiek, ale musi być wsparcie zespołu, prawda. Tutaj pomiędzy wielu warstwami, które tak naprawdę z Mateuszem pomiędzy nami jakby się połączyło, właśnie ten wątek Góreckiego też jest bardzo ważny, bo Mateusz w swoim czasie też zorganizował taki chór Górecki Chamber Choir. To jest też nie przypadek. A myśmy nie znaliśmy z tej zamiłowania, szczególnie tej muzyką, ale to jest małą warstwą, który tak naprawdę... wszystko się zbiera w taki piękny bukiet, ja bym tak powiedział.
Panie dyrektorze, mówiąc o zarządzaniu instytucjami kultury, bardzo często pojawia się pytanie, kto powinien być dyrektorem, czy artysta, czy menadżer i jakie kompetencje powinien mieć ten zarządzający właśnie. No więc jak to wygląda w przypadku pełnienia funkcji dyrektora naczelnego? Czy pan oddaje stronę artystyczną całkowicie dyrektorowi artystycznemu, siedzącemu obok panu Aleksandrowi Humali? Czy być może jest jakaś przestrzeń muzyczna, którą pan zostawia dla siebie?
Ja odpowiem trochę przewrotnie, bo to wszystko tak naprawdę zależy od osoby, która piastuje takie stanowisko. Ja mam to szczęście, że my się po prostu dobrze dogadujemy, bo nie od dziś w Polsce jest poruszana dyskusja i jest to temat delikatny, czy właśnie powinien być dyrektorem, menadżer, czy artysta. Najlepszym, i to nie pozostawiam tutaj co do tego złudzeń, najlepszym wypadkiem są takie sytuacje, w których znakomity dyrygent, śpiewak, aktor łączy w sobie też kompetencje menadżerskie i prowadzi tą instytucję, aczkolwiek wtedy to on jest wykończony, bo artysta, który musi się zajmować buchalterią i papierami, środowiskiem prawniczym, przepisami, kodeksami, to nie jest, że tak powiem, wymarzona sytuacja dla kogoś, kto swoją duszę i rzeczywistość związał ze sceną i z tak naprawdę tworzeniem piękna. Więc ja jestem w stosunkowo dobrej sytuacji, ponieważ lubię tabelki, lubię właśnie no jakieś skomplikowane kazusy, to może nie, ale nie stanowi to dla mnie jakiegoś wielkiego oporu. Dobrze się w tym odnajduję. W związku z powyższym wypełniam dobrze tą, tak mi się przynajmniej wydaje, tą lukę administracyjno-logistyczną. Mam spore doświadczenie w organizacji imprez kulturalnych, czy to koncertów, tras, festiwali. W związku z powyższym ta materia również nie jest mi obca i mam przy sobie znakomitego partnera, którego też traktuję jako przyjaciela i dobrze się dogadujemy tutaj w tym temacie. Ja mu zostawiam praktycznie w całości wolną rękę, a on, jeżeli ja, tak mi się przynajmniej wydaje, potwierdzi albo zaprzeczy za chwilę, jeżeli ja mam jakieś prośby co do repertuaru, tudzież jakieś swoje, powiedzmy, marzenia artystyczne, to stara się je uwzględniać. I jeżeli to tak funkcjonowałoby w każdej instytucji, to proszę mi wierzyć, nie byłoby, przecież sam to przechodziłem wcześniej w różnych okolicznościach, nie byłoby dużej ilości sporów. To jest jeszcze relacja z zespołami artystycznymi, to jest relacja ze środowiskiem, które otacza instytucję, tak naprawdę też bardzo ważna sprawa, żeby te grupy interesariuszy we właściwy sposób zauważać, doceniać, przyciągać do instytucji w różny sposób tak naprawdę, bo one stanowią dla nas też fundament publiczności i wspólnie z nami tworzą sztukę tak naprawdę, bo sztuki nie ma bez odbiorcy. Nawet jeżeli są wykonawcy na scenie, to jeżeli gramy do sali, gdzie siedzi 50 osób, co jest wartościowe, oczywiście, bez dwóch zdań, to jednak inaczej jest to odbierane zarówno przez artystów, jak i przez publiczność, jeżeli na tej sali siedzi 500 osób.
Pani prezes, a jak pani oceni współpracę obu dyrektorów? Pytam już panią tutaj jako reprezentantkę szerokiego grona melomanów krakowskich.
No, odważę się wystąpić tu w roli vox populi, bo taka jest też założenia moja rola i taka jest też moja przyjemność. Niejednokrotnie podkreślam to w rozmowach i z dyrekcją Filharmonii i z wieloma osobami decydującymi też o tym, co się dzieje w Krakowie, ze względu nawet na to, że oni decydują o pieniądzach, na przykład mówię tutaj o władzach, że naprawdę relacje są bardzo dobre. Bardzo dobre to nawet jest mało powiedziane, ale nie chciałabym tutaj używać zbyt górnolotnych słów. Naprawdę bardzo cenię ja, zarząd stowarzyszenia i melomani, którzy ze mną przychodzą do Filharmonii, to w jaki sposób ta instytucja jest zarządzana. To, że widzimy na każdym koncercie, że dyrektor naczelny na pewno jest. Jeśli tylko dyrektor artystyczny nie dyryguje gdzie indziej, to też jest w tej Filharmonii, wita się z nami. Czujemy się w Filharmonii jak u siebie, a przecież o to nam chodzi. Żeby ten wolny czas, który już po pracy, po naszych obowiązkach, a wiadomo, że mamy ich sporo, idziemy do tej instytucji, naprawdę czujemy się tam dobrze. Także absolutnie odpowiadając na to pytanie, bardzo cenimy sobie sposób zarządzania Filharmonii przez obecną dyrekcję.
Mówimy o sposobie...
Ze wszech miar, tak muszę powiedzieć.
Mówimy o sposobie zarządzania, a spójrzmy jeszcze na tę strefę muzyczną.
Ponieważ mając tak dobre relacje z dyrektorami, myślałam nawet, że będę im czasami coś podsuwać, że mam o czymś marzę, ale okazuje się, że nie zdążę zamarzyć, jak to już jest w tej Filharmonii.
Ale też mamy niespodziankę dla państwa na spotkanie. To już coś tam przebąkiwaliśmy z Aleksem o tym, ale będziemy mieć, myślę, ciekawą propozycję dla członków stowarzyszenia, jednego, drugiego i dla melomanów, którzy
się będzie działo. Bardzo dziękuję.
To nie zdradzamy tej niespodzianki absolutnie, tylko no, oczywiście posłuchać, zapraszamy. Tak. Na niedzielne spotkanie.
Warto, bo będziemy rozmawiać też o, myślę, no, palących problemach Także przepraszam, że wszedłem w słowo, pani prezes.
Ale o to chodzi, panie dyrektorze. Ja jestem tylko, że tak powiem, uzupełnieniem i tłem dla was. Tak naprawdę mnie chodzi o to, żeby nam, melomanom, a mnie właśnie jako Vox Populi, chodzi o to, żeby was wspierać. I tak jest nasze założenie. I żeby się tam dobrze działo. A ponieważ dobrze się dzieje, więc z pełnym przekonaniem jesteśmy, wręcz bym powiedziała, żołnierzami, którzy stoją
no dla nas nie ma, dyrektora. Dla nas nie ma tak naprawdę lepszej nagrody, ani lepszego potwierdzenia, że przynajmniej, że się staramy w dobrym kierunku iść, jak to, że mówi się, że publiczność głosuje tak naprawdę nogami, prawda? I to, że mamy wyprzedane sale jako jedna z dwóch instytucji polskich, które robią koncerty piątkowo-sobotnie, czyli podwójnie gramy, piątek, sobota, ten sam program, poza Filharmonią Narodową. I to, że te sale się wyprzedają powiedzmy w 80 do 110%, a w tym sezonie, który jest już postpandemiczny, widzimy to jak na dłoni, to jest dla nas największa nagroda i największy dowód na to, że nasze zespoły artystyczne i też państwo, którzy do nas przychodzą, no obecność członków stowarzyszenia jednego, drugiego, stowarzyszenia Aria i Stowarzyszenia Przyjaciół Filharmonii, ale też innych melomanów, to jest najlepszy dowód na to, że mamy to dla kogo robić. Zwłaszcza, że to są też osoby, i to trzeba podkreślić, które naprawdę znają się na temacie i no, nie chodzą byle gdzie i na byle co.
Panie dyrektorze, jak pan buduje repertuar artystyczny, na przykład skupmy się na nadchodzącym sezonie albo na końcówce tego obecnego, bo już sezon powoli dobiega końca, prawda? Kieruje się pan własnymi preferencjami, czy bierze pod uwagę też gusta odbiorców?
Oficjalnie zakończenie sezonu będzie 9 i 10 czerwca i będziemy skończyli...
9 czerwca, tak.
Kończyli symfonią Zmartwychwstanie Gustawa Mahlera. Jest jednym z ulubionych kompozytorów i moim, i Mateusza, i właśnie naszych zespołów też, bo proszą, żeby grali to dzieło. Ja bym powiedział tak, odpowiadając na pytanie pani, są rzeczy podstawowe, które każda orkiestra musi grać ze względu na to, żeby podtrzymywać, a to jest też bardzo ważny warunek, podtrzymywać poziom, a jeszcze lepiej ten poziom cały czas rozwijać. Są dużo wątków, tak naprawdę. To nie jest łatwa rzecz mimo wszystko i wbrew pozorom to nie jest łatwa rzecz, żeby powiedzieć bardzo trudna rzecz, zaplanowanie sezonu koncertowego w tak ważnej instytucji, o czym teraz przed chwilą słyszeliśmy, ze względów różnych i merytorycznych i ze względu po prostu dla społecznościowych, dla kultury.
Ale finansowych także.
Także finansowych. Nie oszukujmy się, że tutaj wszystkie nasze chęci musimy właśnie pod te tabelki też podporządkować, ale tutaj właśnie o tej współpracy, która jest istotna, że na przykład, jeżeli ze strony artystycznej ja przekonam, tak naprawdę przekonywać też nie do końca trzeba dyrektora, a to będzie trochę kosztowało, no to dyrekcja na to się zgodzi. I to jest też dla nas bardzo ważne, istotne, że możemy gdzieś, no, też zaryzykować na jakieś takie światowe nazwiska, biorąc pod uwagę na to, że nie będziemy to odkupiwać od jakichś cen biletów, który tak naprawdę nie wiadomo ile będzie kosztowało. Też bardzo jest ważne, istotny dla nas w prowadzeniu instytucji, że dbamy o miłomanach naszych, nie tylko pod względem artystycznym, ale też pod względem tym, żeby w obecnych czasach z tej trudnej sytuacji finansowej, żeby każda osoba mogła znaleźć możliwość przyjść na koncert i zakupienie biletów, czy abonamentów, czy mamy dużą ofertę zniczek i wyjściówek nawet. Także to jest też bardzo istotne, bo nie działajmy w sposób chcemy, to jest jakby też chcemy działać w sposób tak, żeby to było opłacalne dla nas, dla wszystkich, ale wiadomo, że kultura i sztuka, muzyka odrębnie, ona po prostu nie może sama zadbać o siebie, jeżeli nie będą dbali nasi władzy właśnie. Ale mówię poważnie, nie w ostatecznym takim jakimś rachunku, ale tak naprawdę jako pierwszy czy jeden z pierwszych działalności właśnie tych naszych władców. Ale trochę mnie poniosło, przepraszam bardzo. Chodziło o artystycznych zapanowanie, więc chodzi o to, że przede wszystkim są bardzo ważne trzy elementy, ale tych elementów wielu. Natomiast bardzo ważne, żeby pierwsza podstawowa rzecz, żeby jednocześnie orkiestr podtrzymywał poziom, znaczy orkiestr, całą instytucję, chór podtrzymywał poziom artystyczny, więc to jest, musi być znana klasyka. Druga rzecz, żeby my promowali naszą polską kulturę współczesnych, mniej granych, już zapomnianych kompozytorów. I trzecia rzecz, dla mnie to jest też bardzo ważne, żeby publiczność miała możliwość słuchać poniekąd też swoich ulubionych utworów, dlatego jesteśmy bardzo otwarci na feedbacki, ja bym tak powiedział. I wielu, wielu ludzi piszą jakieś swoje preferencje, swoje chęci też. I w którymś momencie uzupełnienie jakichś też naszych chęci.
To jest właśnie element tej niespodzianki, którą będziemy mieć dla państwa w niedzielę.
Panie dyrektorze, mówi pan bardzo ważną rzecz o tych trzech filarach. To zapytam o proporcje. Jak wyważyć proporcje w prezentowaniu tych utworów klasycznych, tych właśnie uważanych za hity, na które czeka szeroka publiczność, ale z drugiej strony, jak wprowadzać dzieła nowe? Czy to jest łatwe zadanie, czy wprost przeciwnie?
Ja powiem tak, że każda instytucja ma i każde miasto ma swoje tradycje, które te tradycje musi mu uszanować, ponieważ nie jestem ani z Polski, ani z Krakowa, mimo wszystko nawet jak jestem po jakiś czas już związany i z Polską i już z Krakowem, natomiast będąc dyrektorem artystycznym u siebie na Białorusi, robiłem programy bardziej opierający na moją zamiłowaniem i chęć. Ja jestem miłośnikiem muzyki no może takiej bardziej współczesnej, XX stulecia. I ja tak robiłem to wszystko może nawet ze strony niefinansowej, bo nie mieliśmy zysku, bo trudno było to dla publiczności przyzwyczaić. Natomiast dlatego, żeby inne było otoczenie, inne było zapotrzebowanie. Natomiast jak pracowałem w tym samym czasie w Polsce, dużo było mi związane z NOSPR-em, tam była właśnie wyważona taka proporcja, gdzie były jakieś festiwale przeznaczające do współczesnej muzyki, a były abonamentowe koncerty przeznaczające dla publiczności, który właśnie pragnie innego kształtu muzyki. Natomiast jak tutaj przyszedłem, też jest, tak jak powiedziałem, że Kraków jest bardzo znany z tego, że tutaj są wymagania, które musimy spełnić jako artystę. I Mateusz jedyne co poprosił przy zaplanowaniu sezonu, tradycyjnie planujemy, jeżeli to jest normalny symfoniczny koncert, to musi być jakaś uwertura, czy jakiś taki krótki utwór na początku, później koncert z solistem, no i po przerwie powiedzmy symfonię. I z jednych z tych trzech czynników musi właśnie pełnić te wszystkie trzy funkcje. Jedna, spełniać oczekiwania powszechnej publiki, powszechnych miłomanów, który może pierwszy raz zechcą przyjść do filharmonii, żeby się ich nie przestraszyć jakimiś takimi dźwiękami XX-XXI stulecia. Drugi czynnik to musi być lub w postaci dyrygenta, lub w postaci solisty zapraszona, no powiemy wprost, gwiazdą. Dlaczego to jest też ważne? Bo to jest ważne nie dlatego, to jest wbrew pozorom nie dlatego, żeby przyciągnąć publiczność, owszem tak, ale przede wszystkim dlatego, żeby zachęcić samych muzyków, właśnie to też podtrzymuje jej poziom. No a trzecia rzecz, właśnie ta rzecz edukacyjny, czyli utwory, które może rzadko wykonują, utwory, które może mogą powiedzieć, a to jest za trudne, czyli nowe utwory, czyli jakieś prawykonanie polskich, nawet światowej sławy kompozytorów, ale nigdy może tu nie było wykonywane, czy ewentualnie utwory, które rzadko grane z niewiadomych powodów, bo czasami tak bywa.
Panie dyrektorze, pan dyrektor Humala powiedział bardzo ważne słowo edukacja tutaj padło. Rozumiem, że to jest taki drugi filar, na który w szczególności w tym sezonie artystycznym zwracają państwo uwagę. Dlaczego akurat ta edukacja jest tak ważna?
Tak naprawdę w każdym sezonie artystycznym, bo przyszłością instytucji są melomani, a melomanów należy również edukować i wychowywać od małego. Tak, i to jest właśnie jedna z grup interesariuszy, którą należy wokół instytucji organizować. Ale tak naprawdę edukacja dotyczy nie tylko tego klasycznego rozumienia, czyli podziału na grupy wiekowe od 3 do 6, 6 do 7, 6 do powiedzmy 10, 10 do 14 i muzyka Arzamanda dla młodzieży licealnej i studentów, ale to są również grupy osób starszych. To są nasze muzykoterapie dla osób ze specjalnymi potrzebami, też w różnych grupach wiekowych. To jest chór społeczny, który działa przy Filharmonii i to są członkowie tego chóru, po pierwsze uczestniczą w koncercie jednym w sezonie razem z zawodowymi zespołami, ale także stanowią grupę, która później z rodzinami przychodzi na koncerty, kupuje bilety. To są środowiska akademickie, cykl uniwersytecki na Uniwersytecie Jagiellońskim. To nie jest tylko edukacja zawarta w tych cyklach, o których my na co dzień mówimy w instytucji, że są edukacyjnymi, ale tak naprawdę to są wszystkie nasze działania, które tworzymy. Ponad 500 audycji szkolnych, które gramy na terenie województwa, w przeróżnych szkołach, ośrodkach. Koncerty z lżejszą muzyką letnie, które mamy dla osób usłyszawszy powiedzmy operetkę czy jakąś lżejszą muzykę filmową, później zajrzą do nas, aby posłuchać Schuberta czy Mendelssohna Bartholdiego. I tak naprawdę to jest ta praca wykonywana. Instytucja kultury każda, teatr, symfoniczna, orkiestra, opera, chór, te wszystkie, które są wymienione w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, nie istnieje bez publiczności. I tak naprawdę nie ma sensu bez publiczności. Może poza tym zachowaniem twórczości dziedzictwa niematerialnego. Mm-hmm. Ale tak naprawdę to podkreślam cały czas, że prawdziwe piękno na sali koncertowej czy teatrze powstaje dopiero w reakcji publiczności na to, co dzieje się na scenie. Sami muzycy, sami dla siebie tak naprawdę mogą zagrać cudownie, ale nie będzie tego pierwiastka wieńczącego całość.
Szanowni państwo, można byłoby uznać te słowa za puentę naszej dzisiejszej rozmowy, ale mając przyjemność dzisiaj gościć panią prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Opery Aria, nie śmiem nie zapytać o plany stowarzyszenia, ponieważ w przyszłym roku będzie stowarzyszenie świętować 20-lecie. Co w związku z tym?
No 20 lat to jest faktycznie kawał mojego życia i oczywiście członkowie w stowarzyszeniu podlegają fluktuacji i jest pewna garstka, która była ze mną przy założeniu stowarzyszenia, ale cały czas dochodzą do nas nowi i też i odchodzą. Myślę o tym, żeby zrobić takie nasze wspólne święto, ale oczywiście bez instytucji Filharmonii i Opery nie chcemy tego robić, bo my jesteśmy z nimi związani, więc wstępne ustalenia są takie, że będzie to w Operze Krakowskiej, ale z naszymi obydwoma dyrektorami z Filharmonii, bo to będzie dla nas największa przyjemność. Ale ponieważ stowarzyszenie zakładało się przy Operze Krakowskiej i znowu mamy tam przyjazny grunt w postaci dyrektora Piotra Słukowskiego. Chcemy tam to zrobić, zresztą sam się zaofiarował, że tam będziemy świętować. No cóż, no, będzie to pewnie jakiś koncert jakichś naszych marzeń. Wszystko zależy od tego też, jakimi będziemy funduszami dysponować. Energii nie brakuje, pomysłów nie brakuje. Wystarczy tylko, żebyśmy mieli też dla kogo to robić. Stowarzyszenie jest duże, no, z tego co wiem, to chyba jedno z największych w Polsce, jeśli w ogóle jeszcze jest jakieś takie do nas podobne. Chcielibyśmy współpracować, tylko nie bardzo jest z kim, bo nie ma takich stowarzyszeń w Polsce. Założyło się swego czasu w Poznaniu, było w Szczecinie, ale to wszystko gdzieś już dawno się rozeszło. My jesteśmy i mam nadzieję, że nie braknie nam energii i sił, żeby dalej działać. Ale tak jak mówię, to nie jest tylko jakiś taki egoizm, że mamy się dobrze bawić. Tutaj cały czas chodzi o dobro instytucji, które naprawdę chcemy wspierać. Chcemy po prostu, to co kiedyś powiedziałam na początku, jak mnie zapytano, po co mi to stowarzyszenie, skoro jest taka bogata oferta? Ja wtedy odpowiedziałam panu wicemarszałkowi do spraw kultury, że na razie mam lat tyle, ile mam i jestem młoda i mnie stać na podróże, ale ja chciałabym na emeryturze mieć naprawdę zapewniony wysoki poziom artystyczny i Opery Krakowskiej, i Filharmonii. Bo nie zawsze będę miała pieniądze, nie zawsze będę miała zdrowie na to, żeby wsiąść w samolot czy w samochód i gdzieś daleko pojechać. No i też myślę, że dla każdego człowieka, który myśli ciepło i jest melomanem, bardzo ważne są te relacje właśnie, żeby ta instytucja była nam nieobojętna, żebyśmy się tam dobrze czuli, o co naprawdę dyrektorzy Filharmonii dbają. Jak wchodzimy i widzimy, że pan dyrektor Prendota już nas w drzwiach wita, u góry na balkonie podchodzi do nas dyrektor artystyczny i się wita. I wiemy, że tam będzie pięknie się działo na tej scenie, że nam pięknie zagrają, że będą wykonawcy świetni, repertuar. Naprawdę to, co powiedział dyrektor Humala, podpisuje się pod każdym słowem. Naprawdę dbają o to, żebyśmy byli zadowoleni. I wykonawcy, i gwiazdy, i repertuar, i to, że pomału się też wprowadza jakiś taki utwór współczesny, który pewnie by się nie cieszył jakimś wielkim powodzeniem. I jest to też rodzaj takiego wprowadzenia. No, osłuchujemy się powoli.
Szanowni Państwo, będzie się pięknie działo w najbliższą niedzielę. To jest 28 maja już o godzinie 15 w sali koncertowej Filharmonii Krakowskiej. Wówczas odbędzie się spotkanie z artystą, a właściwie z dwoma artystami, z panem Mateuszem Prendotą, dyrektorem naczelnym Filharmonii Krakowskiej, i z panem Aleksandrem Humalą, dyrektorem artystycznym Filharmonii Krakowskiej. Poprowadzi je goszcząca dzisiaj w studiu Radia Kraków Kultura pani Elżbieta Gładysz, prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Opery Aria. Szanowni Państwo, zapraszamy do Filharmonii w niedzielę, a ja dzisiaj dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy.
Bardzo dziękujemy.